Wydawnictwo Supernowa i Fonopolis przedstawiają Andrzej Sapkowski. Wiedźmin. Czas pogardy. Krew na twoich rękach, Falka. Krew na twej sukience. Płoń, płoń, Falka, za twe zbrodnie. Spłoń i skonaj w męce. Piosenka dzieci śpiewana podczas palenia kukły Falki w Wigilię Saowinę. Wedymini albo Wiedźmini wśród Nordlingów tajemnicza i elitarna kasta kapłanów-wojowników. Prawdopodobnie odłam druidów. Wyposażeni w wyobrażeniu ludowym w moc magiczną oraz nadludzkie zdolności, stawać mieli wedymini do walki przeciwko złym duchom, potworom i wszelkim ciemnym siłom. W rzeczywistości mistrzami, będąc we władaniu bronią, byli wedymini używani przez władyków północy w walkach plemiennych między owymi toczonych. W boju wpadali wedymini w trans, wywoływany, jak się mniema, autohipnozą lub środkami odurzającymi. Walczyli ze ślepą energią, będąc całkowicie niewrażliwymi na ból i poważne nawet obrażenia, co umacniało przesądy o ich nadprzyrodzonej mocy. Teoria, wedle której wedymini mieli być produktami mutacji lub inżynierii genetycznej, nie znalazła potwierdzenia. Są wedymini bohaterami licznych podań Nordlingów. Porównaj F. Delanoy, Mity i legendy ludów północy. Effenberg i Talbot. Encyklopedia Maxima Mundi, tom 15. Rozdział 1. Do tego, żeby móc zarabiać na życie jako goniec konny, mawiał zwykle aplegat wstępującym do służby młodzikom, potrzebne są dwie rzeczy. Złota głowa i żelazna dupa. Złota głowa jest nieodzowna, pouczał młodych gońców aplegat, albowiem pod ubraniem w płaskiej, przypasanej do gołej piersi skórzanej sakwie goniec wozi tylko wiadomości mniejszej wagi, które bez lęku można powierzyć zdradliwemu papierowi lub pergaminowi. Prawdziwie ważne, sekretne wieści, takie od których wiele zależy, goniec musi zapamiętać i powtórzyć komu trzeba, słowo w słowo. A niekiedy nieproste są to słowa. Wymówić trudno, a co dopiero zapamiętać. Aby zapamiętać, aby nie pomylić się powtarzając, trzeba mieć iście, złotą głowę. A co daje żelazna żyć? Oho, tego każdy goniec rychło doświadczy sam, gdy przyjdzie spędzić mu w siodle 3 dni i 3 noce, tłuc się 100 albo i 200 mil po gościńcach, a czasami, gdy trzeba, po bezdrożach. A pewnie niecięgiem siedzi się w siodle, czasem się zsiada, odpoczywa, bo człowiek dużo wytrzyma, ale koń mniej. Ale gdy po odpoczynku trzeba znowu na kulbakę, zda się, że żyć krzyczy: ratunku, mordują. A komu teraz potrzebni gońcy konni, panie aplegat? Wydziwiali niekiedy młodzi. Z Wengerbergu do Wyzimy przykładowo nie doskacze nikt szybciej niż w 4 albo i 5 dni, choćby na najśmiglejszym dzianecie skakał. A czarodziejowi z Wengerbergu ile trzeba, by magiczną wiadomość przekazać do czarodzieja z Wyzimy? Godziny, pół albo i tego nie. A gońcowi może koń okuleć. Mogą go zbóje albo wiewiórki ubić. Wilcy albo gryfy go mogą rozedrzeć. Był goniec, nie ma gońca. A czarnoksięska wiadomość zawsze dotrze. Drogi nie zgubi, nie opóźni się ani nie zatraci. Po co gońcy, jeśli wszędzie są czarodzieje przy każdym królewskim dworze? Niepotrzebni już są gońcy, panie aplegat. Przez jakiś czas aplegat też myślał, że już nie jest nikomu potrzebny. Miał 36 lat. Był mały, ale silny i żylasty. Pracy się nie bał i miał, ma się rozumieć, złotą głowę. Mógł znaleźć sobie inną robotę, by wyżywić siebie i żonę, by odłożyć trochę grosza na posag dla dwóch niezamężnych jeszcze córek, by móc nadal pomagać tej zamężnej, której mężowi beznadziejnej ofermie cięgiem nie wiodło się w interesach. Ale Applegat nie chciał i nie wyobrażał sobie innej roboty. Był królewskim gońcem konnym. I nagle, po długim okresie zapomnienia i upokarzającej bezczynności, Applegat stał się znowu potrzebny. Gościńce i leśne dukty znowu zadudniły od kopyt. Gońcy, jak za dawnych czasów, jęli znowu przemierzać kraj, niosąc wiadomości od grodu do grodu. Applegat wiedział, dlaczego tak było. Widział wiele, a słyszał jeszcze więcej. Oczekiwano od niego, że treść przekazanej wiadomości natychmiast wymarze z pamięci, zapomni o niej, tak by nie móc sobie przypomnieć nawet na torturach. Ale Applegat pamiętał i wiedział, dlaczego królowie nagle przestali się komunikować za pomocą magii i magików. Wiadomości, które przewozili gońcy, miały pozostać tajemnicą dla czarodziejów. Królowie nagle przestali ufać magikom, przestali powierzać im swe sekrety. Co było powodem nagłego ochłodzenia się przyjaźni królów i czarodziejów? Tego Applegat nie wiedział i nie obchodziło go to zbytnio. Tak królowie, jak i magicy byli w jego opinii istotami niepojętymi, nieobliczalnymi w czynach. Zwłaszcza, gdy czasy robiły się trudne. A tego, że szły trudne czasy, nie sposób było nie zauważyć. Przemierzając kraj od grodu do grodu, od zamku do zamku, od królestwa do królestwa. Na drogach pełno było wojska. Co krok natykało się na kolumny piechoty lub jazdy, a każdy napotkany komendant był zdenerwowany, przejęty, opryskliwy i tak ważny, jakby los całego świata od niego jednego zawisł. Również grody i zamki pełne były zbrojnego ludu. Dzień i noc trwała tam gorączkowa bieganina. Niewidoczni zwykle burgrabiowie i kasztelani teraz bez ustanku latali po murach i dziedzińcach źli niczym osy przed burzą. Darli się, kleli, wydawali rozkazy, rozdawali kopniaki. Ku twierdzom i garnizonom dniem i nocą ciągnęły ociężale kolumny wyładowanych wozów, mijając kolumny wracające, jadące szybko, leciutko i pusto. Pyliły gościńce, pędzone wprost ze stadnin tabuny rozbrykanych trzylatków. Niezwyczajne ni wędzidła, ni zbrojnego jeźdźca koniki wesoło korzystały z ostatnich dni swobody, dostarczając koniuchom mnóstwo dodatkowego zajęcia, a innym użytkownikom dróg niemało kłopotów. Krótko mówiąc, w upalnym, nieruchomym powietrzu wisiała wojna. Applegat uniósł się w strzemionach. Rozejrzał. W dole u stóp wzgórza błyskała rzeka, ostro meandrując wśród łąk i kęp drzew. Za rzeką na południu rozciągały się lasy. Goniec popędził konia. Czas naglił. Był w drodze od 2 dni. Rozkaz królewski i poczta dopadły go w Hagge, gdzie wypoczywał po powrocie z Tretogoru. Opuścił twierdzę nocą, galopując gościńcem wzdłuż lewego brzegu Pontaru. Przekroczył granicę z Temerią przed świtem, a teraz w południe następnego dnia był już nad brzegiem Ismeny. Gdyby król Foltest był w Wyzimie, Applegat doręczyłby mu posłanie jeszcze tej nocy. Niestety króla nie było w stolicy. Przebywał na południu kraju, w Mariborze, oddalonym od Wyzimy o blisko 200 mil. Applegat wiedział o tym, dlatego w okolicach Białego Mostu porzucił wiodący na zachód gościniec i pojechał lasami w kierunku Ellander. Ryzykował nieco. W lasach ciągle grasowały wiewiórki. Biada temu, kto wpadł im w ręce lub nawinął się pod łuk. Ale goniec królewski musi ryzykować. Taka służba. Sforsował rzekę bez trudu. Od czerwca nie padało, woda w Ismenie opadła znacznie. Trzymając się z kraju lasu, dotarł na szlak wiodący z Wyzimy na południowy wschód w stronę krasnoludzkich hut, kuźni i osiedli w masywie Mahakam. Szlakiem ciągnęły wozy, wyprzedzane często przez konne podjazdy. Aplegat odetchnął z ulgą. Tam, gdzie było ludno, nie było Skojatael. Kampania przeciw walczącym z ludźmi elfom trwała w Temerii od roku. Prześladowane po lasach wiewiórcze komanda podzieliły się na mniejsze grupki, a mniejsze grupki trzymały się z dala od uczęszczanych dróg i nie urządzały na nich zasadzek. Przed wieczorem był już na zachodniej granicy księstwa Ellander, na rozstaju w okolicach wioski Zawada, skąd miał prostą i bezpieczną drogę do Mariboru, 42 mile bitym, uczęszczanym traktem. Na rozstaju była karczma. Postanowił dać odpocząć koniowi sobie. Wiedział, że jeśli wyruszy o brzasku, to nawet bez specjalnego męczenia wierzchowca jeszcze przed zachodem słońca ujrzy srebrno-czarne proporce na czerwonych dachach wież Mariborskiego zamku. Rozkulbaczył klacz i sam ją oporządził, każąc pachołkowi iść precz. Był gońcem królewskim, a goniec królewski nikomu nie pozwala dotykać swego konia. Zjadł solidną porcję jajecznicy z kiełbasą i ćwiartkę pytlowego chleba, popił kwartą piwa, posłuchał plotek. Różnorodnych. W karczmie popasali podróżni ze wszystkich stron świata. W Dolangra dowiedział się aplegat. Znowu doszło do incydentów. Znowu oddział liryjskiej kawalerii ściął się na granicy z nilfgaardzkim podjazdem. Znowu Mewe, królowa Lyrii, wielkim głosem oskarżyła Nilfgaard o prowokację i wezwała pomocy od króla Demavenda z Edirn. W Tretogorze odbyła się publiczna egzekucja redańskiego barona, który potajemnie znosił się z emisariuszami nilfgaardzkiego cesarza Emhyra. W Kedwen połączone w duży oddział komanda Skojatael dopuściły się rzezi w forcie Leida. W rewanżu za tę masakrę ludność Ardkaraig dokonała pogromu, mordując blisko 400 bytujących w stolicy nieludzi. W Temerii, opowiedzieli kupcy jadący z południa, panują smutek i żałoba wśród cintryjskich emigrantów zebranych pod sztandarami marszałka Visegerda. Potwierdziła się bowiem straszna wieść o śmierci lwiątka, księżniczki Cirilli, ostatniej z krwi królowej Kalante, zwanej Lwicą z Cintry. Opowiedziano trochę jeszcze straszniejszych, złowróżbnych plotek. Oto w kilku wsiach w okolicy Aldersbergu dojone krowy zaczęły nagle strzykać z wymion krwią, a o świcie widziano we mgle dziewicę Moru, zwiastunkę straszliwej zagłady. W Brugge, w okolicach lasu Brokilon, zakazanego królestwa leśnych driad, pojawił się dziki Gon, galopujący po niebiosach orszak widm. A dziki Gon, jak powszechnie wiadomo, zawsze zapowiada wojnę. A z przylądka Bremerward dostrzeżono widmowy statek, a na jego pokładzie upiora czarnego rycerza w hełmie ozdobionym skrzydłami drapieżnego ptaka. Goniec nie przysłuchiwał się dłużej. Był zbyt zmęczony. Poszedł do wspólnej izby noclegowej, zwalił się na barłóg i zasnął jak kłoda. O brzasku wstał. Gdy wyszedł na podwórze, zdziwił się nieco. Nie był pierwszym szykującym się do drogi, a to rzadko się zdarzało. Przy studni stał osiodłany kary ogier, a obok przy korycie myła ręce kobieta w męskim stroju. Słysząc kroki aplegata, kobieta odwróciła się, mokrymi dłońmi zebrała i odrzuciła do tyłu bujne, czarne włosy. Goniec ukłonił się. Kobieta lekko skinęła głową. Wchodząc do stajni, niemal zderzył się z drugim rannym ptaszkiem, którym była młoda dziewczyna w aksamitnym berecie, wywodząca właśnie na podwórze jabłkowitą klacz. Dziewczyna tarła twarz i ziewała, opierając się o bok wierzchowca.
Ej!
Mruknęła, mijając gońca.
Usnę chyba na koniu, usnę jak nic.
Chłód cię orzeźwi, gdy rozkłusujesz kobyłkę,
rzekł grzecznie aplegat, ściągając siodło z belki.
Szczęśliwej drogi, panie Leszko.
Dziewczyna odwróciła się i spojrzała na niego, jak gdyby dopiero teraz go zauważyła. Oczy miała wielkie i zielone jak szmaragdy. Aplegat narzucił czaprak na konia.
Szczęśliwej drogi życzyłem,
powtórzył. Zwykle nie był wylewny ani rozmowny, ale teraz czuł potrzebę pogadania z bliźnim, nawet jeśli tym bliźnim była zwykła zaspana Smarkula. Może sprawiły to długie dni samotności na szlaku, a może to, że Smarkula trochę przypominała jego średnią córkę.
Niech was bogowie ustrzegą,
dodał.
Od wypadku i złej przygody. We dwie wyjeno i przy tym niewiasty, a czasy teraz niedobre. Wszędzie niebezpieczeństwo czyha na gościńcach.
Dziewczyna szerzej otworzyła zielone oczy. Goniec poczuł zimno na plecach. Przeszył go dreszcz.
Niebezpieczeństwo!
Odezwała się nagle dziewczyna dziwnym, zmienionym głosem.
Niebezpieczeństwo jest ciche. Nie usłyszysz, gdy nadleci na szarych piórach. Miałam sen. Piasek był gorący od słońca.
Co?
Aplegat zamarł z siodłem opartym o brzuch.
Co mówisz, panie Leszko? Jaki piasek?
Dziewczyna wzdrygnęła się silnie, przetarła twarz. Jabłkowita klacz potrząsnęła łbem.
Ciri!
Zawołała ostro czarnowłosa kobieta z podwórza, poprawiając popręg i juki karego ogiera.
Pośpiesz się!
Dziewczyna ziewnęła, spojrzała na aplegata, zamrugała, sprawiając wrażenie zdziwionej jego obecnością w stajni. Goniec milczał.
Ciri!
Powtórzyła kobieta.
Zasnęłaś tam?
Już idę, pani Yennefer!
Gdy aplegat okulbaczył wreszcie konia i wywiódł go na podwórze, po kobiecie i dziewczynie nie było już śladu. Kogut zapiał przeciągle i chrypliwie, rozszczekał się pies, wśród drzew odezwała się kukułka. Goniec wskoczył na siodło. Przypomniał sobie nagle zielone oczy zaspanej dziewczyny. Jej dziwne słowa.
Ciche niebezpieczeństwo. Szare pióra, gorący piasek. Chyba niespełna rozumu była ta dziewka,
pomyślał.
Sporo takich teraz się widuje. Pomylonych dziewek, ukrzywdzonych w wojenne dni przez maruderów albo innych hultajów. Ani chybi, pomylona. A może jeno rozespana, wyrwana ze snu, niedobudzona jeszcze? Dziw, jakie brednie nieraz ludzie plotą, gdy o świtaniu wciąż jeszcze między snem a jawą się kołaczą.
Znowu przeszył go dreszcz, a między łopatkami odezwał się ból. Rozmasował plecy pięścią. Gdy tylko znalazł się na mariborskim trakcie, wraził koniowi piętę w miękkie i poszedł w galop. Czas naglił. W Mariborze goniec nie odpoczywał długo. Nie minął dzień, a wiatr znowu świszczał mu w uszach. Nowy koń, szpakowaty źrebiec z mariborskiej stadniny, szedł ostro, wyciągając szyję i zamiatając ogonem. Migały przydrożne wierzby. Piersia plegata ugniatała sakwa z pocztą dyplomatyczną. Żyć bolała.
A żebyś kark skręcił, latawcze zatracony!
Wrzasnął mu w ślad woźnica, ściągając powody zaprzęgu spłoszonego przemknięciem cwałującego szpaka.
Widzi ta go? Jak to gna? Jakby mu śmierć pięty lizała! A pędź! Pędź, świszczy pało! I tak przed kostuchą nie uciecziesz!
Aplegat otarł oko załzawione od pędu. Wczorajszego dnia przekazał królowi Foltestowi listy, a potem wyrecytował tajne posłanie króla Demavenda.
Demavend do Foltesta. W Dolangra wszystko przygotowane, przebierańcy czekają na rozkaz. Przewidywany termin, druga noc lipcowa, po nowiu księżyca. Łodzie muszą wylądować na tamtym brzegu 2 dni później.
Nad gościńcem leciały stada wron, kracząc donośnie. Leciały na wschód w kierunku Mahakamu i Dol Angra, w kierunku Wengerbergu. Jadąc, goniec powtarzał w pamięci słowa sekretnego poselstwa, które za jego pośrednictwem król Temerii słał królowi Edirn.
Foltest do Demavenda. Pierwsze, wstrzymajmy akcję. Mądrale zwołali zjazd, mają się spotkać i radzić na wyspie Tanet. Ten zjazd może wiele zmienić. Drugie, poszukiwań lwiątka można zaprzestać. Potwierdziło się, lwiątko nie żyje.
Aplegat dźgnął szpaka piętą. Czas naglił. Wąska leśna droga była zatarasowana wozami. Aplegat zwolnił, spokojnie podkursował do ostatniego z długiej kolumny wehikułu. Natychmiast zorientował się, że nie przepchnie się przez zator. O zawracaniu nie mogło być i mowy, byłaby to zbyt wielka strata czasu. Zapuszczanie się w bagnisty gąszcz celem objechania zatoru też niezbyt mu się uśmiechało, tym bardziej, że zmierzchało już.
Co tu się stało?
Zapytał woźniców ostatniego pojazdu kolumny 2 staruszków, z których jeden zdawał się drzemać, a drugi nie żyć.
Napad, wiewiórki! Gadajcie, śpieszę się!
Nim któryś ze staruszków zdążył odpowiedzieć, od niewidocznego wśród lasu czoła kolumny rozległy się krzyki. Woźnice w pośpiechu wskakiwali na wozy, smagali konie i woły przy wtórze wyszukanych przekleństw. Kolumna ociężale ruszyła z miejsca. Drzemiący staruszek ocknął się, poruszył brodą, cmoknął na muły i strzelił je lejcami po zadach. Staruszek wyglądający na nieżywego ożył, odsunął słomiany kapelusz z oczu i popatrzył na aplegata.
Patrzcie go!
Powiedział.
Śpieszno mu! Synku, poszczęściło ci się! W sam czas tu doskakałeś.
Poruszył brodą drugi staruszek i popędził muły.
W sam czas, gdybyś tu w południe zajechał, stałbyś wraz z nami, czekał na wolny przejazd. Wszystkim nam pilno, ale czekać przyszło. Jak pojedziesz, gdy trakt zamknięty?
Zamknięty był trakt? A to jaką modą?
O, srogi ludojad się tu objawił, synku. Na rycerza napadł, co samowtór z pachołkiem traktem jechał. Rycerzowi podobnie z potwór głowę wraz z hełmem urwał. Koniu kiski wypuścił. Pachołek umknąć zdołał, bajał, że zgroza jedna, że czerwony był pono gościniec od juchy.
Co to było za monstrum?
Spytał aplegat, wstrzymując konia, by móc kontynuować rozmowę z woźnicami wlokącego się wozu.
Smok?
Nie smok.
Powiedział drugi staruszek, ten w słomianym kapeluszu.
Powiadają mandygora, czy jakoś tak. Pachołek gadał, że latająca bestia okrutnie wielga, a zawzięta. Myślelim, zeżre rycerza i odleci. Ale gdzie tam? Siadła pono na drodze, kurwa jej mać, i siedzi, syczy, zębiskami łyska. No to i zatkała szlak, niczym korek flaszkę. Bo kto podjechał i potworę zoczył, zostawiał wóz i chodu nazad. Ustawiło się tedy wozów na 0,5 mili, a dookoła, jak sam baczysz, synku, gęstwa i mokradło. Ani objechać, ani zawrócić. Stali wtedy.
Tylu chłopa?
Parsknął goniec.
A stali jak dudki. Było to pory wziąć adzidy i wyrzenąć bestię z drogi albo ubić.
Ano paru próbowało.
Powiedział powożący staruszek, popędzając muły, bo kolumna ruszyła szybciej.
3 krasnoludów z kupieckiej straży, a z nimi 4 nowobrańcy, co to do Carreras. Do twierdzy szli, do wojska. Krasnoludów bestia okrutnie poharatała, a nowobrańcy...
Zmychnęli!
Dokończył drugi staruszek, po czym soczyście i daleko splunął, niechybnie trafiając w wolną przestrzeń między zadami mułów.
Zmychnęli! Ledwo ową Mandygorę zeszyli. Jeden polo w gacie się spajdał. O, patrzaj, patrzaj, synku, to on tam, tam.
Znowy bitu.
Zdenerwował się lekko, a plegat.
Posrańca chce cię pokazywać. Nieciekawy.
Nie to, nie to. Potwór. Ubity potwór. Wojacy na furę go kładą, widzicie?
Aplegat stanął w strzemionach. Pomimo zapadających ciemności i tłoczących się ciekawskich, dostrzegł podnoszone przez żołnierzy ogromne płowe cielsko. Nietoperze skrzydła i skorpioni ogon potwora wlokły się bezwładnie po ziemi. Krzyknąwszy churalnie, wojacy unieśli zewłok wyżej i zwalili na wóz. Zaprzężone do wozu konie, zaniepokojone widać smrodem krwi i ścierwa, zarżały, targnęły dyszlem.
Nie stać!
Wrzasnął na staruszków komenderujący żołnierzami dziesiętnik.
Dalej jechać! Nie tarasować przejazdu!
Dziadek popędził muły, wóz podskoczył na kolejnach. A plegat szturchnął konia piętą, zrównał się.
Wojacy, widno bestie utłukli.
Ale tam...
Zaprzeczył staruszek.
Wojacy jak przyszli, jeno gęby na ludzi ozwierali. Rugali. A to stój. A to nastąp się. A to to. A to sio. Do potwora im śpieszno nie było. Posłali po Wiedźmina.
Po Wiedźmina?
Ha, tak było.
Zapewnił drugi staruszek.
Któremuś się przypomniało, że we wsi Wiedźmina widział. Wtedy posłali po niego. Przejeżdżał potem podle nas. Włos miał biały, gębę paskudną i srogi miecz na plecach. Nie minęła godzina, jak ktoś od przodka krzyknął, że zaraz będzie można jechać, bo Wiedźmin bestyję ukatrupił. Te gdy ruszyli nareszcie i akurat nieś ty się, synku, napatoczył.
Ha, rzekł Aplegat w zamyśleniu.
Tyle lat po drogach gonię, a jeszcze Wiedźmina nie napotkałem. Widział kto, jak on tego potwora sprawiał?
Ja widziałem!
Zawołał chłopak ze zmierzwioną czupryną, podkłusowując z drugiej strony wozu. Jechał na oklep, powodując chudą, chreczkowatą szkapką za pomocą kantara.
Wszystko widziałem, bo przy żołnierzach byłem na samiuszkim przodku.
Chodźcie go, smarka!
Powiedział powożący staruszek.
Mleko pod nosem, a jak się mądrzy. A batem chcesz?
Niechajcie go, ojciec.
Wtrącił się Aplegat.
Skoro rozstaje, tam na karera spojadę, a wcześniej chciałoby się wiedzieć, co było z tym Wiedźminem. No, gadaj, mały.
A było tak.
Zaczął szybko chłopak, jadąc stępa obok zaprzęgu.
Że przybył Wiedźmin do wojskowego komendanta. Rzekł, że zwie się Gerant. Komendant zaś się na to, że jak się zwał, tak się zwał. Lepiej niech się do roboty weźmie. I pokazał, kędy potwór siedzi. Wiedźmin podszedł bliżej, popatrzył krzynkę. Do potwora było ze staj albo i więcej nawet, ale on tylko z dala pojrzał i od razu mówi, że to jest Mantikora, wyjątkiem wielga i że ubije ją, jak mu 200 koron zapłacą.
200 koron?
Zachłysnął się drugi staruszek.
Co on? Ze szczętem zdurniał?
No i to samo pan komendant rzekli. Ino, że plugawiej nieco. A Wiedźmin na to, że tyle ma to kosztować i że jemu za jedno niech potwór siedzi na drodze choćby do sądnego dnia. Komendant na to, że tyli grosza nie zapłaci. Wolej mu poczekać, aż stwora sama odleci. Wiedźmin zaś na to, że stwora nie odleci, bo głodna jest i wściekła. A jeśli odleci, to wnet nazad powróci, bo to jej łowieckie
A ty, smarku, nie bubliej!
Zezłościł się powożący staruszek, bez widocznego skutku próbując wysmarkać się w palce, w których jednocześnie trzymał lejce.
Jeno, mów, jak było?
No, już ty mówię. Rzekł Wiedźmin tak. Nie odleci potwór, a będzie sobie całą noc rycerza ubitego jadł. Powolutku, bo rycerz w zbroicy. Wydłubać go trudno ze środka. No to podeszli kupce i noże Wiedźmina ugadywać tak i siak, że ściepkę zrobią i 100 koron mu dadzą. A Wiedźmin im na to, że bestia pry zowie się Mantikora i bardzo jest nieprzespieczna. Wtedy 100 koron to se mogą wsadzić do życi, on karku nie nadstawi. Na to komendant rozsierdził się i powiedział, że taka to już pieska i wiedźmińska dola karku nadstawiać i że Wiedźmin rychtyk do tego jest, jako właśnie ona żyć do srania.
A kupce widać bojali się, że Wiedźmin takoż rozsierdzi się i precz ruszy, bo ugodzili się na 150. A? I Wiedźmin miecza dobył i gościńcem poszedł ku temu miejscu, gdzie potwora siedziała. A komendant znak od uroku w ślad za nim zrobił, na ziem popluł i rzekł, że takich odmieńców piekielnych nie wiedzieć czemu ziemia nosi. Jeden kupiec zda się na to, że jakby wojsko miast po lasach za elfami ganiać, straszydła z dróg przepędzało, to by Wiedźminów nie było trzeba i że...
Nie pleć!
Przerwał staruszek.
No opowiadaj, coś widział.
Jam!
Pochwalił się chłopak.
Wiedźmińskiego konia strzegł, kobyłki, kasztanki ze strzałką białą.
Z kobyłką pies tańcował. A jak Wiedźmin potwora ubijał, widziałeś?
Zająknął się chłopak.
Nie widziałem. Do tyłu mnie wypchli. Wszyscy w głos wrzeszczali i konie się spłoszyły, tedy...
Przecie mówił!
Rzekł pogardliwie dziadek.
Że gówno on wiedział, smark jeden.
Alem widział Wiedźmina, gdy wrócił.
Zaperzył się chłopak.
A komendant, który na wszystko baczył, blady był całkiem na licu i rzekł po cichu do żołnierzów, że są to czary magiczne albo sztuczki elfie, że zwykły człowiek tak szybko mieczem robić nie zdoła. Wiedźmin zaś od kupców wziął pieniądz, kobyłki dosiadł i pojechał.
Mruknął Aplegat.
Którędy pojechał? Traktem ku Carreras? Jeśli tak, to go może dognam. Choć mu się przyjrzę.
Nie!
Powiedział chłopak.
On z Rostaja w stronę Dorian ruszył. Śpieszno mu było.